Dziś będzie optymistycznie. Wiem, to szokujące i niespodziewane na tym kanale. Ale jak pewnie widzisz, od kilku dni świeci słońce, mamy temperaturę na plusie, a to sprawia, że życie nabiera sensu. Po tej obrzydliwej zimowej stagnacji w końcu zaczynam czuć się jak ja. A to może oznaczać tylko jedno. Będzie sentymentalnie, inspirująco, trochę cringe'owo, ale przecież w końcu mamy rok konia, więc lecimy z tym. Nie wiem, czy ktoś z was jeszcze pamięta, ale bardzo niedawno były zimowe igrzyska olimpijskie. No tak, czyli zaczęłam mówić o wiośnie, a teraz będę mówić o zimowych igrzyskach. Ale zostań ze mną, będzie warto. Ja osobiście jakoś specjalnie nie interesuję się sportem, ale pewnie jak większość ludzi, kiedy odbywają się jakieś duże imprezy sportowe, jednym okiem, jednym uchem zaczynam się przyglądać temu, co się dzieje. Ostatecznie po jakimś czasie o tym zapominam, przestaje to na mnie robić jakiekolwiek wrażenie, ale tym razem jest trochę inaczej. Jest tak dlatego, bo tegorocznymi igrzyskami olimpijskimi totalnie zawładnęła jedna osoba. Alyssa Liu, czyli łyżwiarka figurowa, która zdobyła złoty medal. Pochodząca z Kalifornii dziewczyna z dwukolorowymi włosami i kolczykiem smiley, która po zakończeniu perfekcyjnego programu podjeżdża do kamery i mówi: "That's what I'm fucking talking about." I właśnie ten moment, to jedno ujęcie, sprawiło, że obudziło się we mnie coś, co było chyba od dawna uśpione. Ta specyficzna przestrzeń znajdująca się między pasją a obowiązkiem. Spełnianiem marzeń, a poczuciem, że muszę być zawsze produktywna. I właśnie dlatego uważam, że ta historia jest ważna. Nie tylko dla osób, które interesują się łyżwiarstwem figurowym, ale przede wszystkim dla tych, którzy kiedykolwiek czuli, że presja zabiła im twórczość. To może zaczniemy od początku. Alyssa Liu urodziła się 8 sierpnia 2005 roku i dorastała w okolicy Oakland w Kalifornii. Jej ojciec, który zawodowo jest prawnikiem, zdecydował się na samotne rodzicielstwo i przy pomocy surygatek ma aż 5 dzieci. I już sama ta historia pewnie mogłaby doczekać się jakiegoś sitcomu. W wieku 12 lat Alyssa wylądowała swojego pierwszego potrójnego aksla. I zrobiła to jako jedna z najmłodszych kobiet w historii. W wieku 13 lat wygrała Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych Seniorek, stając się przy tym najmłodszą osobą, która zdobyła taki tytuł. W 2020 roku obroniła tytuł mistrzowski USA, a to wszystko w momencie, kiedy mogłaby chodzić do pierwszej klasy liceum. A potem przyszła olimpiada w Pekinie w 2022 roku, no i wszystko się posypało. Nie było katastrofalnie, przynajmniej nie na lodzie, bo Alyssa zdobyła 6 miejsce na igrzyskach. Potem zdobyła też brąz na mistrzostwach świata. I mimo, że na papierze to wszystko wyglądało jak sukces, to prawda była zupełnie inna, bo Alyssa była w totalnej rozsypce. I tak w wieku zaledwie 16 lat Alyssa Liu ogłosiła światu, że odchodzi ze sportu i przechodzi na emeryturę. 16 lat. Nie miała wtedy nawet jeszcze prawa jazdy, a już przechodziła na emeryturę. W wywiadach, których udzielała po podjęciu tej decyzji, a teraz wypływa ich bardzo, bardzo dużo, mówiła o powodach swojej decyzji wprost. Trenowała każdego dnia od 5 roku życia. Spędzała dzień po dniu na lodowisku, nie mając szansy na prawdziwe życie towarzyskie. Nie miała czasu na prawdziwy okres dojrzewania, na naturalne nastoletnie rozterki. Mówiła o tym, że psychicznie nie dawała sobie już z tym wszystkim rady. I nie chciała tak dłużej żyć. Odejście ze sportu sprawiło, że miała czas na robienie nowych rzeczy. Skupiła się na szkole, na nawiązywaniu nowych przyjaźni. Miała szansę nauczyć się prowadzić samochód, pojechała na pierwsze w życiu prawdziwe wakacje, z grupą znajomych wspięła się na pierwszą bazę Mount Everest i chodziła do koledżu, gdzie studiowała psychologię. Jakoś mnie to nie dziwi. Odbiór decyzji o emeryturze był oczywiście dość mieszany. Wiele osób było po prostu zwyczajnie rozczarowanych. Widzieli ogromny potencjał tej łyżwiarki. Chcieli jej sukcesów, chcieli widzieć, jak wygrywa. Ale na szczęście internet ma pamięć złotej rybki, więc wiele osób o Alyssie po prostu zapomniało. I jak widzimy teraz, do czasu. Na początku 24 roku Alyssa pojechała na narty. I kiedy zaczęła jeździć, poczuła tę znajomą adrenalinę. To samo, co czuła jeżdżąc na łyżwach. I wtedy zaczął kiełkować w jej głowie pomysł. A co, gdyby jednak wrócić do treningów? I tak w marcu stało się. Alyssa wróciła do trenowania, ale tym razem z jednym kluczowym zastrzeżeniem. Tym razem wszystko będzie na jej warunkach. Muzyka, kostiumy, choreografia, jej decyzja. Godziny treningów dostosowane do jej samopoczucia. I wyraźnie ograniczona rola taty, który chyba trochę za mocno się wczuwał.
Absolutely.
Tym razem Alyssa zaczęła trenować dlatego, że chciała, a nie dlatego, że ktoś jej kazał. I oczywiście pierwsze oczekiwania były dosyć skromne. Nikt nawet nie zakładał, że byłaby w stanie wrócić do takiej formy, żeby konkurować z najlepszymi łyżwiarkami świata. Ale stopniowo trenerzy zaczęli zauważać, że jest lepiej niż się spodziewali. I tak w zeszłym roku Alyssa pojechała na Mistrzostwa Świata i je wygrała. A potem przyszły igrzyska w Mediolanie. Program Alyssy był do piosenki Donny Summer. W stylu disco, trochę przesadzony, może trochę kiczowaty, ale w najlepszym sensie. Kiedy obserwuje się Alyssę w akcji, widać, że ona nie robi tego wszystkiego po to, żeby wymierzyć wszystko i zdobyć odpowiednie punkty. Sprawia wrażenie, jakby robiła to bo po prostu ma taką ochotę. Kompletnie nie widać po niej napięcia, stresu, poczucia presji. Każdy ruch przychodzi jej z lekkością, bez trudu. Po prostu tak jakby była na treningu, a nie przed milionami widzów. I z takim podejściem, tak niepodobnym do niektórych rosyjskich łyżwiarzy, zdobyła złoty medal. I tak Alisa po tym występie stała się po prostu wiralem. Wszyscy zaczęli zadawać sobie pytanie, jak to jest możliwe, że ta dziewczyna ma taki mental? Jak to jest, że potrafi być tak odporna na presję? Wygląda na to, że nie obchodzi jej, co inni o niej myślą. Nie robi tego po to, żeby osiągnąć sukces. Robi to, bo lubi to robić? Po prostu z pasji. I jasne, to byłoby zupełnie normalne podejście, gdybyśmy nie mówili o Igrzyskach Olimpijskich. Ale zanim powiem więcej na temat fenomenu Alisy, chciałabym się skupić na jednym, myślę, że dość istotnym elemencie. Jej wyglądzie. Bo Alisa nie wygląda jak typowa łyżwiarka figurowa. I to oczywiście brzmi banalnie, ale jednak jest w jakiś sposób przełomowe. Szczególnie jeśli zdarza ci się oglądać łyżwiarstwo figurowe i wiesz, jak wyglądają łyżwiarki. Bo przez ostatnie dziesięciolecia łyżwiarstwo miało bardzo konkretną estetykę. Ważna była elegancja, zwiewność, tradycyjna kobiecość, starannie ułożone włosy i tradycyjne kostiumy. To nie jest sport chętny na wizerunkowe rewolucje. A tutaj nagle przychodzi dziewczyna z dwukolorowymi włosami i z kolczykiem smiley, który jak sama przyznała, zrobiła w domu, bo w salonie jest za drogo.
Also, I did it myself, so.
Did it yourself?
Yes.
What was that process like?
So I had my sister like hold up my lip, and I was like looking in the mirror, and I had my piercing needle, and then I just put it through.
Już samo to zdanie jest tak bezpretensjonalnie normalne, no, że trudno jej nie polubić. Jej koleżanka po fachu, Amber Glenn, powiedziała o niej wprost. Alt icon. I to był jeden z głównych powodów, dlaczego to zrobiło tak duże wrażenie. Nareszcie, ktoś, kto wygląda jak my, zdobywa coś wielkiego i robi to po swojemu. Gdybym była obecnie 15-letnią alternatywką, to byłoby coś. Teraz mam 30 lat i to nadal jest coś. Okazuje się też, że historia Alisy rezonuje w przestrzeniach, których być może byśmy się nie spodziewali. A mianowicie w środowiskach twórców, artystów, ludzi z ADHD. Bo Alisa sama ma ADHD i mówi, że dzięki temu uwielbia adrenalinę związaną z występami, kocha nieprzewidywalne sytuacje i to z jednej strony mogło przyczynić się najpierw do jej ogromnych trudności i wypalenia, ale teraz stanowi źródło jej sukcesu. Połączenie sportu z ADHD może mieć sens, bo osoba z ADHD potrzebuje nowości, potrzebuje wyzwań, potrzebuje ciągłych niespodzianek. Sport wyczynowy oznacza oczywiście regularne, ciężkie treningi, na których bardzo często wiele elementów się powtarza. Rutyna zdecydowanie jest tutaj bogiem, ale jeśli osoba z ADHD wkręci się w to odpowiednio mocno, to mamy wtedy przepis na sukces. W pierwszej części swojej kariery Alisa być może jeszcze nie rozumiała swojego mózgu. Nie znała swoich potrzeb, była w końcu jeszcze dzieckiem. Kiedy łyżwiarstwo stało się po prostu kolejnym obowiązkiem, no to nic dziwnego, że natychmiast przyszło wypalenie. A kiedy wróciła do sportu, zrobiła to zupełnie inaczej. Kiedy nie miała energii, nawet tak po prostu psychicznie, na trening, to z niego rezygnowała. Jeśli potrzebowała więcej czasu na regenerację, dawała go sobie. Jeśli program wydawał jej się nudny albo ograniczający, to po prostu zmieniała go. Nauczyła się pracować w zgodzie ze swoim mózgiem, a nie przeciwko niemu. Historia Alisy dla wielu osób z ADHD brzmi bardzo znajomo, bo wypalenie sprawia, że przestajesz robić to, co lubisz. Przestajesz malować, grać, tworzyć, nagrywać, bo wszystkie te rzeczy po prostu stają się obowiązkiem. A wtedy tak się dziwnie składa, że mózg się po prostu na to kompletnie zamyka. Dobrze to znam. Zresztą obecnie robię czegokolwiek twórczego wydaje mi się dużo trudniejsze niż kiedyś. Na przykład zaczynasz rysować, bo po prostu wydawało ci się to fajne. A kiedy robisz to wystarczająco długo, to myślisz sobie, może zacznę wrzucać to na Instagram. Tak po prostu będę dzielić się tym, co robię. No a wtedy pojawiają się liczby, obserwatorzy, oczekiwania, poczucie presji albo poczucie, że może trzeba by było osiągnąć jakiś sukces, zrobić coś z tego. I nagle okazuje się, że twoja pasja podlega jakimś algorytmom, jakimś zasadom publikacji i nagle ty, twórca, osoba, która siedziała na przykład do trzeciej w nocy, bo jakiś projekt był ekscytujący i ciekawy, teraz zaczynasz się zastanawiać, czy to się spodoba, jak ocenią mnie inni, czy spadnie na mnie hejt? I właśnie wtedy przychodzi moment, że dużo łatwiej jest przestać robić to, co lubisz, bo teraz już tego nie lubisz. Pasja zamieniła się w obowiązek i presję i radość stworzenia dawno już uleciała. I właśnie tutaj wchodzi Alisa, cała na złoto. Jest dowodem na to, że jeżeli tego potrzebujesz, to możesz odejść. Kiedy presja cię niszczy, naprawdę nie musisz ciągnąć tego dalej. Ale jeśli chcesz, to możesz wrócić. Ale tylko wtedy, kiedy ty tego chcesz. Nie algorytm, nie ludzie, nie oczekiwania, nie presja z zewnątrz. Ty. Po prostu. Po prostu znowu czujesz, że to coś, co robisz, daje ci radość. I to wystarcza. Alisa ma ledwie 20 lat, ale już teraz jest tyle cytatów z niej, które brzmią tak bardzo mądrze. Jest jedno takie zdanie, które powiedziała i które bardzo mocno ze mną zarezonowało, że tak powiem. po social mediowemu.
What the hell is even that?
Powiedziała, uwielbiam się z czymś zmagać. To sprawia, że czuję, że żyję. I tutaj nie chodzi o to, że ona chce cierpieć dla wyników. Ona chce czuć, że żyje, robiąc coś, co jest dla niej ważne. Coś, co może jest trudne, męczące, ale satysfakcja jej to wynagradza. Bo jeżeli tworzysz coś, co cię ekscytuje, no to czas przestaje istnieć. Po prostu czujesz, że musisz działać, musisz tworzyć dalej, nawet jeżeli to męczące, nawet jeśli potem się nie wyśpisz. Kiedy tak tutaj o tym opowiadam, myślę sobie, że to wszystko jest takie oczywiste, no bo przecież teoretycznie wszyscy wiemy o tym, że trzeba skupić się na sobie, na tym, co daje nam radość, nie patrzeć na zewnętrzną presję. No, wiemy to, ale czy to naprawdę sprawia, że funkcjonujemy jakoś inaczej? Dlatego wydaje mi się, że przykład Alisy, osoby na takim szczeblu, osoby, która osiągnęła w bardzo młodym wieku naprawdę dużo i zdecydowała, że odchodzi po to, żeby wrócić, ale już z zupełnie innym nastawieniem, z zupełnie innym podejściem, na swoich zasadach, jest tak inspirująca i ważna. No bo pokazuje to zupełnie inną narrację na temat sukcesu. Bo kiedyś powiedzielibyśmy, że sukces to zmęczenie, poświęcenie, praca dłużej niż wszyscy. Najlepiej to w ogóle po 16 godzin. No i oczywiście nigdy nie można narzekać, nigdy nie można odpuszczać. Grind, grind, grind. Będzie świetnie. I oczywiście to podejście bardzo często przynosiło wyniki. A tu nagle pojawia się ktoś, kto mówi, hej, ja też mam wyniki i robię to inaczej. I to też działa. I historia mówi, rób to, co chcesz. Rób to, kiedy chcesz. Jeśli chcesz przestać, przestań. Chcesz wrócić? Wróć. Oczywiście zwycięstwo olimpijskie złoto nigdy nie jest gwarantowane, ale radość, zadowolenie z tej drogi już tak. Tak więc róbmy albo nie róbmy. Tak czy inaczej będzie spoko.